Naszym gościem jest dr Joanna Miksa, katedra etyki Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj o lokalności, która nam się trochę poszerzyła. To w związku z wydarzeniami na Ukrainie między innymi, chociaż pewnie nie tylko. Na co dzień, ja taką stawiam tezę, że na co dzień to my żyjemy w takiej dosyć ciasnej lokalności. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi.
Myślę, że jeszcze niedawno bym się zgodziła, ale to zostało bardzo zniszczone i przemielone przez media społecznościowe i internet. To pojęcie...
To znaczy co, media społecznościowe poszerzają naszą lokalność?
Tak, jeśli pomyślimy o lokalności jako takiej liczbie osób, z którymi mamy codzienny kontakt i naprawdę rozmawiamy o sprawach, które w codzienności nas łączą, to jeśli pomyślimy sobie tak, z kim wczoraj rozmawialiśmy i z kim mieliśmy wspólne sprawy, na przykład ten wybór wojny jest dobrą okazją, no bo ludzie się ze sobą kontaktują, no to myślę, że będzie taka część osób, która powie, że rozmawiała z sąsiadami, czy z osobami, z którymi robiła zakupy, albo z rodziną, z domownikami, ale myślę, że bardzo duża część osób, i ja do nich należę, to będą osoby, które się ze mną na przykład skontaktowały za pomocą mediów społecznościowych i ponieważ to jest taka sytuacja, która uruchamia różne lęki, to na przykład do mnie się odezwały osoby, z którymi, wokół których nie mieszkam, ale na przykład to są, no, było mi bardzo miło, bo to byli na przykład poruszyło mnie to bardzo, bo to byli moi studenci sprzed paru lat i tutaj się okazało, że media społecznościowe, taki był moment silnego poczucia, że to poczucie lokalności i bliskości jest zmienione, zredefiniowane dzięki tej sile internetu.
No ale to jest jedno zagadnienie i to jest poniekąd świat wirtualny. To nie wiem, czy możemy budować jakąś swoją, takie czy inne poczucie lokalności na podstawie świata wirtualnego. Czyli w świecie wirtualnym jesteśmy bardziej globalni, a w świecie rzeczywistym bardziej lokalni.
Bo ja wiem, bo w tym świecie wirtualnym też są takie, jest wspólnota poglądów, spotkań, które nas... dzięki którym się poznaliśmy. I też zwyczaj prowadzenia rozmów, tego, że się komunikujemy i te sprawy, które pewnie by nas przypadkowo, no bo jednak ta lokalność czasami jest po prostu miejscem, które nas spotkało, a w internecie jednak czasami łączy nas wspólnota spraw. Trochę to jest taki stolik w kawiarni, gdzie się dobieramy, dlatego że no, jesteśmy przyzwyczajeni prowadzić ze sobą rozmowy. I ta wspólnota jest pewnie bardziej abstrakcyjna, ale ona wynika pewnie z przekonań. Natomiast ta wspólnota lokalna jest takim zadaniem bardzo ciekawym, bardzo ważnym, bo to jest losowanie, bo tutaj takim punktem, takim wspólnym mianownikiem, który nas, no, wymusza na nas te kontakty, nie jest nasza decyzja, nie jest nasza wola, tylko czysty przypadek, bo po prostu...
Tutaj się urodziliśmy.
Tak, nasi sąsiedzi są naprawdę wybrani nam przez życie, przez przypadek i to jest bardzo ważny element wspólnoty, właśnie no, który nas wymusza taką komunikację naprawdę troszeczkę w tym sensie z kimkolwiek, że to jest naprawdę losowo wybrana tylko przez wspólnotę. No, też można powiedzieć, że sąsiedzi troszeczkę nasz, nie wiem, no, wysokość naszej pensji troszeczkę wybiera nam znajomych i na pewno ten czynnik społeczny funkcjonuje oczywiście, ale to jest takie bardzo ważne, ciekawe zadanie.
Jakby nie było, na co dzień poruszamy się w takich dosyć ciasnych granicach, powiedziałabym, bo to są rodzina, przyjaciele, sąsiedzi.
Współpracownicy,
czyli jeździmy do pracy. Zazwyczaj ta praca jest w tym samym miejscu, w tym samym mieście, w którym mieszkamy.
Chociaż to też się zmieniło, bo bardzo dużo ludzi teraz pracuje zdalnie i ten internet, który jeszcze parę lat temu niektóre możliwości internetu były taką zagadką teoretyczną i można się było tak przerzucać pomysłami, a teraz życie pokazało, że niektóre fantastyczne pomysły zostały wcielone w życie. I ta wspólnota, rzeczywiście internet jednak pokazał swoją siłę. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem w latach 80. mieliśmy taką czytankę w Płomyczku o dzieciach w Australii, które się uczą przez komputer, i wtedy to było dla mnie bardzo abstrakcyjne. A okazało się, że rzeczywiście można, jak ja prowadziłam zajęcia w trakcie lockdownu ze swoimi studentami, no to w którymś momencie część z nich nawet zaczęła wyjeżdżać za granicę i naprawdę ta nasza wspólnota była bardzo taka kosmiczna.
Ja jeszcze pamiętam, jak kilkanaście lat temu obserwowaliśmy obywateli Japonii, którzy przyjeżdżali, wszystko fotografowali gdzieś telefonami. To też wydawało się abstrakcyjne.
I dziwne, a stało się codziennością.
A stało się normą. Teraz właściwie gdziekolwiek jesteśmy, jest jakieś miejsce, to właściwie to miejsce jest, o ile my zamieścimy zdjęcie w mediach społecznościowych, wtedy jesteśmy tak naprawdę w tym miejscu.
Tak, chociaż takie właśnie podjęłam takie starania o to, żeby przyłapałam się na tym i zadałam sobie takie ćwiczenie, żeby być tu i teraz i nie robić tych zdjęć.
No, ale to mało kto sobie takie wyzwanie stawia.
I też nie zrobiłam tego od razu trochę. Musiałam do tego dojrzeć.
Jeżeli chodzi o lokalność, to wiem, że tutaj pewnie będzie różnica poglądów u nas, bo ja postawiłam też na przynależność dzielnicową, że jestem z Polesia, w domyśle mieszkam w pobliżu ogrodu zoologicznego, jestem za ŁKS-em na przykład, albo też jestem z Bałt, czyli być może jestem za Widzewem, chodzę na rynek bałcki, znam historię ślepego Maxa, może w ten sposób.
Do pewnego stopnia tak, chociaż myślę, że też...
To też się zmienia.
Zmienia się, bo chyba coraz częściej się przeprowadzamy. Ja na przykład dwa lata życia spędziłam, korzystając z programu Erasmus w bardzo różnych latach. I to też było takie wyrwanie z tej społeczności. Coraz więcej osób tego jednak doświadcza.
Gdzie pani miała okazję pomieszkać?
W Hiszpanii i we Francji.
Rozszerza to horyzonty.
Tak, bo raczej właśnie budzi, jest takim doświadczeniem też wyrwania się ze swojego miejsca. I ponieważ wszyscy coraz częściej wynajmujemy mieszkania i jest nam łatwiej, zwłaszcza w tym między 20 a 30 rokiem życia, zmienić miasto ze względu na pracę, i to nie na zawsze, tak jak było w pokoleniu moich rodziców jednak, tylko takie budowanie efemerycznych więzi coraz bardziej jest doświadczeniem nas wszystkich, więc może nie zawsze, troszeczkę później następuje takie poczucie zakorzenienia, natomiast to poczucie wykorzenienia coraz szybciej staje się naszym udziałem.
No właśnie, bo jak się pomyśli kilka lat, właściwie przynajmniej jedno, może dwa pokolenia wstecz, to było jedno miejsce, w którym się mieszkało. Mało kiedy się wyjeżdżało poza ten kraj przynajmniej, bo może wakacje jakieś tam były, ale to były morze albo góry, prawda? To był ten klasyczny wybór. Jeżeli chodzi o pracę, to też była jedna praca.
Tak, nie zmieniało się. Nawet właśnie było źle widziane, jeśli ktoś zmienia pracę, a teraz czasami z kolei, jeśli ktoś pracuje za długo w jednym miejscu, to robi wrażenie osoby, która się nie rozwija. I moja taka droga życiowa klasyczna pokolenia moich rodziców była taka, że się pracowało od pierwszej najlepiej, takim wzorem sukcesu było, jeśli się przepracowało całe życie w jednym miejscu. Co teraz właściwie, nie wiem, bardzo, bardzo rzadko się zdarza i jest takie uczucie anomii, słynne, opisane przez socjologa Emila Durkheima na przełomie XIX i XX wieku. I to pokolenie transformacji naprawdę jest takim pokoleniem, które przez to pokolenie anomii jest opisane, bo w momencie, kiedy no ja jestem tym pokoleniem transformacji, to znaczy kiedy chodziliśmy do podstawówki, to się okazało, że ten system przekonań, który mieli nasi rodzice i ten sposób życia przede wszystkim, właśnie to, że się mieszka w jednym miejscu, ma jeden zawód, jedno miejsce pracy na całe życie, to się okazało, że cały ten bagaż doświadczeń w momencie, kiedy kończyliśmy studia, stał się zupełnie, no stał się ciekawą opowieścią.
Bagażem.
Tak, ale nie dało się go powtórzyć. Nawet gdyby się go chciało powtórzyć, to po prostu nie było to możliwe. I też teraz nie jest to nasze najświeższe doświadczenie, ale kiedy ja kończyłam studia, to właśnie się okazało, że to są takie pierwsze roczniki absolwentów wyższych uczelni, które nie mają pracy i duża część na przykład moich znajomych z liceum wyjechała do Anglii i to był naprawdę taki prawdziwy moment skoku w nieznane i takiego wyrwania się z tej lokalnej społeczności, które prawdopodobnie w innych rejonach Polski niż Łódź, jednak to pokolenie, to doświadczenie wyjeżdżania za pracą jest może bardziej żywe przy granicy zachodniej. Na Śląsku pewnie nie jest to aż takie abstrakcyjne przeżycie, ale dla nas ze środka Polski to była jednak nowość.
Czyli zmiany są coraz tak lepiej chyba widziane i to coraz takie odważniejsze zmiany.
Tak, dlatego mojego pokolenia transformacji to słowo zmiana to w ogóle jest naszym słowem kluczem.
Słowo klucz.
Tak, tak, dla naszego pokolenia tak.
Czyli co, dzisiaj już nie określamy się lokalnie, nie poruszamy się w tematach lokalnych, bo mam wrażenie, że na przykład słuchacze Radia Łódź bardzo interesują dziury w naszych lokalnych jezdniach czy podwyżki ceny biletów u nas.
Jak najbardziej. I też z drugiej strony to doświadczenie lokalności wraz z przyznaniem większych uprawnień samorządom jednak było bardzo cenne. To, że mamy od czasu do czasu możliwość wybrania budżetu miejskiego. Wszystkie te akcje, które oddają poczucie sprawczości lokalnie są niesłychanie cenne i ludzie bardzo ładnie z nich korzystają. I teraz takie wszystkie akcje, nie wiem, zbierania się, żeby przekonać ludzi do tego, żeby naprawiać miejscowe boisko w szkole dla dzieci. To wszystko, co nas tak bezpośrednio dotyczy, jest naprawdę fantastyczne, bo oddaje ludziom poczucie sprawczości,
wpływu. Nowy wymiar prac społecznych.
Tak, tak. Zwłaszcza, że to jest naprawdę dobrowolne, a nie nakazane i ludzie mają poczucie, że też można współpracować.
Że mają wpływ na to, co się dzieje.
Tak, tak. Mhm. To jest jedno rzeczywiście z bardziej fantastycznych doświadczeń.
I to jest zabawne, że takie boisko szkolne czy naprawa dziur w jezdniach w jakiejś ulicy koło naszego domu będzie dla nas ważniejsza niż płonące lasy w Amazonii?
One też do jakiegoś stopnia są ważne, ale...
Ale ważne inaczej.
Tak, tak, bo to poczucie sprawczości jest zupełnie inne. To też nie jest tak, że zupełnie jakby...
Że nas to nie obchodzi.
Ani też nie jest tak, że zupełnie nie mamy wpływu, bo ta sieć powiązań globalnych jest tak nieprawdopodobnie silna, że nasze wybory konsumenckie jednak... Może nie w wielkim stopniu, ale jednak mają wpływ na te losy lasów w Amazonii. Natomiast rzeczywiście to działanie lokalne jest takim nowym doświadczeniem społecznym naszym i ono jest naprawdę trudnym do przecenienia osiągnięciem naszej demokracji.
A kiedy pojawia nam się myślenie globalne? Czy musi pojawić się jakiś kryzys, jakiś problem?
No to jest naturalne, że te problemy globalne, żeby stały się przedmiotem naszej troski.
Żeby stały się nam bliskie, tak samo jak te dziury w jezdniach.
Tak, no to musi się coś takiego stać, co nas naprawdę kopnie i co poczujemy tak, że będziemy mieli śnieg. Jest to zupełnie naturalne. No i są takie momenty, kiedy te sprawy globalne naprawdę przekładają się na nasze życie codzienne i wtedy dopiero zaczynają nas interesować. No bo tutaj wszyscy żyjemy konfliktem w Ukrainie i jesteśmy tym bardzo poruszeni, ale ja osobiście tak bardzo jak jestem poruszona konfliktem w Ukrainie, to byłam parę lat temu ogromnie poruszona milczeniem wokół Czeczenii, która została bestialsko wyniszczona, a ponieważ była od nas daleko, nie budziła aż tak dużego zainteresowania, bo nie przekładała się tak bezpośrednio na nasze życie. Jest to zupełnie naturalne, że to co globalne...
Czyli ta globalność to jest po prostu wyjście niedaleko poza te nasze granice w tym momencie?
No w gruncie rzeczy tak, ta globalność staje się dla nas dostrzegalna, też jest to zupełnie naturalne, nie da się patrzeć we wszystkie punkty kosmosu naraz, bo jest to niemożliwe, byłby to straszny chaos i też w sumie nie ma nic w tym złego, ale rzeczywiście globalne pojawia się w naszym życiu od czasu do czasu.
I wtedy zazwyczaj działamy w ramach strachu, współczucia, szoku, złości?
To są ważne emocje, bo one pozwalają postawić granice. Złość jest bardzo ważną emocją, niedocenianą. Zwłaszcza kobiety są uczone, żeby nie okazywać złości. A szkoda, bo złość jest, tak jak każda emocja jest ważna.
Nie jest tak, że piękności szkodzi.
Nie, to jest straszny. Właśnie skorzystajmy z tej okazji, zaprotestujmy. To jest takie straszne zdanie, które tak jak mężczyźni są kaleczeni zakazem płaczu. Tak kobiety tak samo są kaleczane zakazem złości. Złość jest taką emocją, która pozwala postawić granice i czasami zdefiniować w szybkim czasie to, co jest najważniejsze i stworzyć taką hierarchię tego, co jest oddzielić to, co jest ważniejsze od tego, co mniej ważne. I myślę, że ten moment złości, który przeżywa właściwie i cała Europa i my po kolei w stosunku do agresji i brutalności, z jaką traktowani są cywile na Ukrainie, jest bardzo ważna, bo to nas jednoczy i ten
solidarność moment... w złości.
Tak, i tutaj naprawdę to może to jest moment, żeby zaprzyjaźnić się z uczuciem złości, która może być destruktywna, ale czasami może być bardzo twórcza. Myślę, że złość byłoby straszne, gdybyśmy nie odczuwali złości w sytuacji, kiedy wiemy, że ta wojna rosyjska zaczyna zmierzać w takim kierunku właśnie wjeżdżania w miasta, atakowania cywili, bombardowania, prób bombardowania osiedli mieszkalnych i tutaj złość jest jedyną, jest zupełnie naturalną emocją i bardzo wartościową, bo to pozwala nam powiedzieć nasze nie i jest początkiem współpracy, żeby...
Jest początkiem działania, bo jeżeli mówimy tylko o bólu, to on nas trochę jednak zatrzymuje.
To prawda. To prawda, ból jest taką emocją, która uniemożliwia czasami działania. Znaczy jest czas na przeżycie bólu, ale to złość pozwala działać.
A czy to nie jest przypadkiem niewłaściwe, że łączą nas właśnie tragedie, czyli zgliszcza, wojna i pandemia?
Może one nas łączą w taki sposób, który jest silnie odczuwalny i różni się od takiego normalnego stanu. Może nie doceniamy tego, co nas różni na co dzień. Myślę, że gdyby nam pewne rzeczy zabrano, to dopiero byśmy poczuli, jak łączyły nas na co dzień. Znaczy, nie ma nic złego w tym, że niektóre rzeczy łączą nas dyskretnie w taki sposób, że pewnie większość z nas, bardzo dużo ludzi przynajmniej miało możliwość, oglądało film Nie patrz w górę, który mówi o zagrożeniu kometą i który kończy się taką sceną, w której zwykli ludzie siadają przy stole i dopiero w momencie, kiedy mogą stracić życie codzienne, rozumieją, jak ono bardzo ich łączyło, bo ono było niedostrzegalne, bo polegało na wspólnym jedzeniu ciasta i picia kawy. Jest taki wiersz Eliota, w którym bardzo piękny o Alfredzie Purfroku, w którym mówi, że no nie jest, podmiot liryczny mówi, że nie jest księciem Hamletem ani wybitnym bohaterem, tylko zwykłym człowiekiem, który odmierza życie łyżeczką od herbaty. I właśnie ten rytuał codzienności, trudno jest go docenić, dopóki się go nie straci. Życzę nam wszystkim, żebyśmy nigdy go nie stracili. Myślę, że te osoby, które uciekają teraz z Ukrainy, dopiero widzą, jak bardzo boleśnie brakuje właśnie tej...
prozy życia.
Tak, która jest takim spoiwem, no, którym też trudno się zachwycać od rana do wieczora i to są takie momenty w życiu też, nawet jeśli nam tego nikt nie zabiera, to nawet jeśli całe życie byśmy przeżyli spokojnie, to tylko w niektórych momentach mamy czas i to też właśnie jest
takie
taka...
impresje troszeczkę.
Tak, no bo to też jest właśnie takie coś, do czego dojrzewamy przez całe życie. Też codzienność szarą naszego dzieciństwa doceniamy w momencie, kiedy to dzieciństwo jest nam bezpowrotnie zabrane i jest to zupełnie naturalne.
A mówimy o wspólnocie złości praktycznie, a może być też wspólnota radości. Docenimy to. Jesteśmy w stanie się współcieszyć, zauważyć, że ktoś jest taki szczęśliwy, że my chcemy do tego dołączyć.
Są takie momenty, kiedy to robimy. No i na przykład finał WOŚP jest takim momentem. Są takie momenty, kiedy się jednoczymy, kiedy robimy coś razem. Są takie momenty.
Pewnie wejście Polski do Unii Europejskiej było takim też fajnym momentem, kiedy ludzie na granicach się gromadzili też z sąsiadami i się cieszyli na przykład.
To
cieszyli
prawda.
Się razem.
Tak, tak. I to myślę, że moje pokolenie może nie za bardzo rozumiało, bo nam się to wydawało takie proste. Ja już wtedy byłam po pierwszym Erasmusie we Francji i ja nie rozumiałam wtedy, jak bardzo się cieszą moi rodzice i moim wyjazdem, jakie to było dla nich abstrakcyjne. Mhm. No bo im się udało na przykład jako studentom wyjechać w czasach późnego Gierka i to, co tam mogli robić, to zbierać winogrona, a nie studiować. I dla mnie to było bardzo abstrakcyjne. Znaczy poziom ich dość był dla mnie taki nie do końca zrozumiały. I też moment wejścia do Unii też nie rozumiałam, jak bardzo oni się cieszą. Też, znaczy moje pokolenie, moje roczniki też miały takie coś w sobie, że nam się przytrafiło dużo wspaniałych rzeczy na starcie za darmo i nam się naprawdę wydawało...
Trudno było to docenić po
tak,
prostu.
Tak, nam się wydawało, że to jest takie oczywiste.
A czy solidarność, o której mówiliśmy, taka solidarność oparta na strachu, na złości, może okazać się trwała?
Jako doświadczenie pokoleniowe myślę, że tak.
Ale to działa na zasadzie zrywu.
Ale też potem, jak popatrzymy na biografie indywidualne, na takie doświadczenie każdego z nas, które było bardzo intensywne, które przeżyliśmy i pozwala zdefiniować, co jest najgorszą rzeczą, której nie chcemy, to takie doświadczenie nie jest tak ulotne. W tym wymiarze kolektywnym ono może już tak nie rezonować, ale z kolei wtedy warto przejść na poziom takich biografii indywidualnych. Bo te osoby, które teraz przeżywają konflikt na Ukrainie, młodzi Ukraińcy, właśnie definiują swoją, mają takie doświadczenie z pierwszej ręki przez cierpienie własnego ciała, przez bardzo silne emocje, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. I to jest takie, może niekoniecznie, jak ten moment jedności minie, to jest naturalne, że ludzie będą się różnicować i wchodzić w spory i będą pojawiać się różnice zdań. Natomiast takie poczucie wspólnego doświadczenia, takiego dramatycznego w tych indywidualnych biografiach jednak będzie rezonować przecież. Bo też tak sobie myślę, jak tutaj pani redaktor mówi o słowie solidarność, no to też jak się patrzy na biografię osób, które przeżyły i stan wojenny i karnawał Solidarności, to niezależnie jak różne były wybory później tych osób, które to doświadczenie przeżyły, to sam fakt przeżycia tego doświadczenia zawsze był takim momentem przed i po, który definiował tożsamość jednak tych osób.
Zastanawiam się jeszcze, czy taka chęć pomagania, budowania wspólnoty globalnej solidarności nie zniknie dlatego, że na przykład nadejdą wakacje. Czyli okaże się, że jednak nasze lokalne sprawy okażą się dla nas w tym momencie ważniejsze i jeszcze jakie będą konsekwencje tego, kiedy przybywający do nas w tej chwili Ukraińcy zaczną na przykład zarabiać od nas lepiej.
No na pewno taki stan tej jedności, którą mamy dzisiaj, nie będzie taki sam w przyszłości, ale też nie ma w tym niczego naturalnego. To jest bardzo długi marsz. Nie wiemy po prostu, jak długo ta wojna będzie wyglądać. Też naprawdę nie wiemy, co się dokładnie stanie. Jest przecież
Ale teraz jesteśmy szalenie otwarci. Teraz przyjmujemy, dzielimy się, niesiemy pomoc. Czy my jesteśmy przygotowani do takiego długiego niesienia tego pomocy, wzięcia odpowiedzialności także za naprawę czyjejś psychiki, czy zwykłe, najzwyklejsze w świecie wakacje nie zmienią nam nastawienia do rzeczywistości?
Dopóki to się nie stanie, to nie wiemy. Możemy sobie popatrzeć, jak było przy innych kryzysach humanitarnych. I oczywiście jest tak, że pierwsze momenty powodują większą organizację, ale też jest to zadanie, które też mówienie o swoich ograniczeniach i to, że potem ludzie będą mieli ochotę wyjechać na wakacje i będą pewnie mniej zaangażowani.
No oczywiście trzeba to zrozumieć. Przecież nie będziemy ciągle żyć tylko
W stanie kryzysu.
I ja się po prostu zastanawiałam nad tym, czy taka globalna solidarność na dłuższą metę nie jest fikcją, czy na dłuższym dystansie pomaganie będzie działać.
No bo dalej to już jest rzeczywiście kwestia tego, jak funkcjonuje państwo. Jak sobie pomyślimy na przykład o ludziach z Polski, których stan wojenny spotkał za granicami kraju i potem jak oni funkcjonowali w różnych społeczeństwach, no to już naprawdę zależy od tego, jak funkcjonowała administracja tych społeczeństw. Jeśli chodzi o nasz kraj, my dopiero może ta sytuacja w Ukrainie będzie okazją do zrozumienia, że Polska nie jest już koniecznie krajem, z którego ludzie wyjeżdżają, tak jak to było w czasach, kiedy ja kończyłam studia, ale jest krajem, do którego ludzie przyjeżdżają i nie za bardzo mamy to ułożone w głowie, a teraz już trudno tego nie zauważyć i trzeba będzie się zastanowić, wymyśleć tą politykę przyjmowania ludności z innych krajów w Polsce i może to jest taki moment, w którym się zaczniemy powoli tego uczyć. Ja przypominam sobie, kiedyś byłam na takim spotkaniu z Jerzym Skolimowskim, który kiedy wybuchł, opowiadał o tym, że kiedy wybuchł stan wojenny, to on mieszkał w Anglii. I pojawiała się taka grupa Polaków, która no, nie była na to przygotowana i mówił o ludziach, którzy byli na wycieczce akurat w Londynie i zostali po prostu nagle bez dachu nad głową, bo im się kończył pobyt w hotelu po prostu. I Jerzy Skolimowski, to jest piękna historia, naprawdę. Wszystkich tych ludzi, którzy w jakimś tam konkretnym miejscu Londynu w parku spotkał taką wycieczkę Polaków, którzy no właśnie mieli jechać na lotnisko, a się okazało, że nie ma po co, bo zamknięte są granice. I on tych wszystkich ludzi rozmieścił po swoich znajomych i nawet nakręcił taki bardzo fajny film z Jeremy Ironsem. Też miał takiego pana Polaka, który nie znał angielskiego. To był ostatni z tej grupy i on już nie miał, znaczy nie dał go nikomu, tylko zachował u siebie w domu. Nakręcił taki film, który jest odzwierciedleniem tej prawdziwej sytuacji. Ten pan, który u niego mieszkał, po prostu nie znał angielskiego i Skolimowski nie wiedział, jak mu powiedzieć, no bo na początku wyglądało dosyć groźnie i po prostu go okłamywał, nie mówił mu, że jest tak ciężko, jak jest. I nakręcił taki fajny film z Jeremy Ironsem. To jest bardzo taka piękna historia, która pokazuje tę siłę ludzkiej solidarności, ale rzeczywiście jest krok dalej musimy się zastanowić jako kraj, który przyjmuje migrantów, jak chcemy to robić.
No właśnie, żeby to się po prostu nie skończyło tylko na jakimś takim jednorazowym zrybie, tylko żebyśmy potrafili dalej być solidarni.
No tak, ale to już jest naprawdę, my myślę, że jako ludzie prywatni bardzo dużo, bardzo fajnie, to fantastycznie funkcjonuje, no ale dalej to już jest naprawdę, czegoś trzeba oczekiwać od naszych polityków i to już jest kwestia państwa jako struktury, które no po prostu już jest ten moment, że naprawdę trzeba się zastanowić nad naszą polityką migracyjną.
Rozmawiałyśmy ogólnie o lokalności i o tym poszerzaniu się granic. To trzeba chyba teraz oddać sprawiedliwość, że pewnie nie wszyscy ludzie potrzebują tragedii, żeby się otworzyć szerzej, bo są tacy, takie osoby. Ta pierwsza grupa, która mnie przychodzi do głowy, to są ekolodzy, to są właśnie te osoby, dla których płonące lasy gdzieś w Amazonii mają znaczenie, ma znaczenie drzewo rozumiane jako drzewo właściwie w każdym kraju. No, ale takich ludzi jest więcej.
Jest, bo te działania pomocowe mają taką cechę, one zresztą czasami angażują różnych ludzi, bo one czasami mogą angażować fantastycznie ludzi też w kryzysie życiowym. Czasami właściwie jak się patrzy na portrety takich ludzi, którzy są w awangardzie pomagania innym, to czasami człowiek może się zastanawiać, skąd oni biorą siłę i motywację, bo czasami te pomysły są pomysłami marzycieli, ale stary slogan z 68 roku mówi, że zachęca do tego, żebyśmy byli realistami, żądali niemożliwego. I to jest zawsze taka armia ludzi, która jest w pogotowiu i która ludzie, którzy jednego dnia są nad wrażliwymi oryginałami. Drugiego dnia może się okazać, że są po prostu osobami, pierwszymi osobami przytomnymi, do których może dołączyć reszta. I myślę, że parę lat temu ekologia była dla specjalistów oczywiście, dla tych biednych naukowców, co tam siedzą w tych laboratoriach i próbują mówić temu społeczeństwu, jak działa ekosystema. Nawet jakbyś nas przepytać, to jeśli ktoś nie jest biologiem, może mieć taki stan wiedzy, który budziłby...
Niewystarczający
po prostu. Ale jak się popatrzy z kolei na pokolenie dzisiejszych 15-latków, 10-latków, to dla nich będzie to po prostu codzienność, bo widzimy te zmiany klimatyczne. Tydzień temu była ta straszna wichura, która no, niestety jest wynikiem zmian klimatycznych. Mamy płonące lasy. Właśnie jak się tylko skończy zima z COVID-em i pierwszą falą uchodźców, to zaraz będzie problem na świecie. świecie, w różnych miejscach płonących lasów. I właśnie to jest ważne, że te osoby, które są w takiej awangardzie pomagania, ważne, że oni są, bo jest do kogo dołączyć, kiedy te problemy czasami po prostu zaczynają być naprawdę problemami dotykającymi wszystkich.
No i dobrze by było, żebyśmy się nauczyli trochę myśleć bardziej globalnie, bo gdybyśmy myśleli globalnie, to może byśmy się na przykład zastanawiali nad tym, co się dzieje z takimi elektrośmieciami. Bo to nie wystarczy, że ktoś zabierze je spod naszego bloku, że wywiezie być może z Polski, ale zawiezie gdzieś, gdzie środowisko będzie umierać.
Tak, i wróci do nas, dlatego że plastiku jest tyle, że on już spada, jest w wodach.
Ale zwykle nas to nie interesuje.
Tak, a potem się nagle okazuje, że na przykład jest inna dynamika zachorowań na raka albo spada męska płodność, bo ten plastik jest bardzo obniża żywotność plemników i to już naprawdę nas dotyczy. To jest taki problem, który do nas wraca. Niestety jest to rzeczywiście trudne. Zawsze ci biedni naukowcy, ja myślę, że rzeczywiście ci ludzie, którzy są biologami i w ogóle są specjalistami z nauk przyrodniczych, mają, myślę, że to jest taki zawód, który naraża na frustrację i rzeczywiście reszta społeczeństwa dołącza do nich później, ale prędzej czy później dołączymy, no bo po prostu się nie da tego uniknąć. Natomiast też bardzo jest ważne, żebyśmy pielęgnowali w sobie taką pogodę ducha i szukali jednak pomimo wszystko pozytywnych wiadomości. I też każdy z nas, jak się zastanowi, bardzo jest ważne, żeby nie tracić tego poczucia sprawczości i nie ulegać takiemu poczuciu lęku.
Że jestem tylko jakimś pionkiem w grze, nic nieznaczącym.
Tak, bo właśnie to poczucie pomagania i planowania świata, który mógłby być lepszy, jest taką piękną postawą wynikającą z zaufania do świata, nad którym nigdy nie mamy do końca kontroli, na którym zawsze się dzieją rzeczy trudne i straszne, które mogą przerażać. Mówię o tym dlatego, że ten wybuch wojny na Ukrainie bardzo nas wszystkich poruszył i wszystkie takie małe lęki, które my mamy na co dzień, tak troszeczkę wychodzą, a bardzo jest ważne pielęgnowanie takiej postawy pogody ducha, w której wiemy, że nie mamy wpływu na cały świat, ale mamy wpływ na swoje życie w ciągu najbliższej doby i w trakcie tej doby za pomocą małych gestów możemy czasami bardzo dużo zrobić. Można oddać krew, można zrobić dużo rzeczy, można zmienić swoje nawyki. Staram się, jak znajduję w tych nieszczęsnych mediach społecznościowych takie informacje o wynalazkach, które na przykład walczą z globalnym ociepleniem, to staram się je udostępniać. Ostatnio czytałam takich hiszpańskich naukowcach, którzy znaleźli jakąś taką procedurę produkcji amoniaku. Nie chciałabym czegoś zniekształcić, ale korzysta się z dwutlenku węgla w produkcji i to są małe rzeczy, ale właśnie jest strasznie ważne, żebyśmy nie zaprzestali myślenia o tym, co można zrobić, żebyśmy sobie nie podstawiali nogi.
W jakiś sposób możemy cały czas łączyć to myślenie lokalne i globalne. Jeśli ono będzie współistnieć, to chyba wtedy będzie ten najszczęśliwszy moment dla nas, tak?
Tak, tak, bo też trudno jest przejmować się rzeczami globalnymi długotrwale, które nas nie dotyczą. I jest zupełnie naturalne, że dokonujemy selekcji, ale ta umiejętność łączenia się w kryzysie, to jest takie chyba naturalne, że na początku to są takie oddolne ruchy, potem jest rzeczywiście bardzo ważne, to jest ważny też taki sprawdzian dla państwa, którego zawsze jako obywatele mamy prawo wymagać, żeby po tym zrywie naszym oddolnym, które nie może trwać całe życie, potem jest miejsce na taką rozumną organizację administracyjną.
No to oby się to wszystko jak najpiękniej ułożyło od lokalności do myślenia globalnego i od myślenia globalnego znów do jakiejś formy lokalności, bo to wszystko nam się pięknie wiąże i dobrze by było, żebyśmy w tym momencie to, o czym pani mówiła, również nie bali się swojej złości, bo w tej chwili ona może się pojawiać i ona może być dla nas motywacją do robienia rzeczy ważnych, ale później, jeśli będziemy mieli możliwość zrobienia czegoś dobrego również za pomocą radości, czy za pomocą pozytywnego myślenia, to też się tego nie bójmy.
To prawda, wszystko jest w naszych rękach.
Wszystko w naszych rękach. Dziękuję bardzo. Doktor Joanna Miksa, Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję.